W lutym ty pierwsza powiedziałaś mi o sumach ulokowanych na Haiti. Śniło ci się, że do Hawru zawinął statek i że ktoś na tym statku przywiózł pomyślną wiadomość o pieniądzach, które już miano wypłacić na święty nigdy. Wiem, że miewasz sny prorocze, kazałem więc wykupić po cichu wszystkie, jakie tylko się znajdują, kupony owej pożyczki. Zarobiłem 400 000 franków, z czego 100 000 jako człowiek skrupulatny wręczyłem tobie. Zrobiłaś z nimi to, co ci się spodobało, nie moja rzecz. W marcu znowuż chodziło o koncesję na budowę na kolei żelaznej. 3 towarzystwa przedstawiły jednakowe gwarancje. Aczkolwiek utrzymujesz, że jesteś obca wszelkim spekulacjom. Powiedziałaś mi, że przywilej uzyska towarzystwo zwane południowym, bo tak ci mówi twój instynkt. Obca tedy interesom, masz jednak w niektórych sprawach instynkt niezawodny. Zakupiłem więc od razu 2/3 akcji owego towarzystwa. Rzeczywiście otrzymało przywilej, jak przewidziałaś, jego akcje podskoczyły o 200%. Ja zaś zainkasowałem okrągły 1 000 000, z czego 250 000 franków dałem ci na szpilki. Co zrobiłaś z tą sumą? Nie moja rzecz. Ale do czegoż ty zmierzasz, mój mężu? Zawołała baronowa, trzęsąc się z irytacji. Cierpliwości, droga żono, już kończę.
Całe szczęście.
W kwietniu byłaś na obiedzie u ministra. Gwarzono o Hiszpanii. Wysłuchałaś przypadkiem ściśle poufnej rozmowy. Miano wygnać Don Carlosa, zakupiłem obligacje hiszpańskie. Króla wygnano, a w dniu, kiedy Karol V powrócił przez Bidasoa, zarobiłem 600 000 franków. Otrzymałaś z tego 50 000 dukatów. Należały ci się. Rozporządziłaś nimi wedle własnej fantazji. Nie żądam więc rozrachunku. Ale tak czy inaczej dostałaś tego roku 500 000 liwrów.
No i cóż z tego?
To, że potem napaskudziłaś.
Elegancko się wyrażasz, mój mężu, nie ma co.
Oddałem swoją myśl, a tego właśnie było mi trzeba. Owóż przed 3 dniami rozprawiałaś z panem Debrejem o polityce. Ze słów jego wniosłaś, że Don Carlos wrócił do Hiszpanii. Sprzedaje tedy swoje obligacje, wieść się rozchodzi, powstaje panika, a ja nie sprzedaję już. Rozdaję za darmo. Nazajutrz okazuje się, że wieść była fałszywa, a ja tracę 700 000 franków.
A więc?
A więc, skoro ci daję 1/4 część zarobku, winnaś pokrywać 1/4 część moich przegranych, a 1/4 część 700 000 franków to 175 000.
Bredzisz, mój mężu, a ponadto nie rozumiem, czemu w tę całą aferę mieszasz pana Debreja?
Bo jeśli nie masz przypadkiem sumy, której żądam, zapożyczysz się u swoich przyjaciół, a pan Debrej liczy się do nich.
Oburzające! Wykrzyknęła baronowa.
Nie krzycz i nie gestykuluj, jak w nowoczesnym dramacie. Posłuchaj, jak się rzecz ma. Zmusiłaś mnie, żebym ci to powiedział. Pan Debrej ma w kieszeni 500 000 liwrów, które wypłaciłaś mu tego roku. Śmieje się w kółak i mówi, że odkrył to, czego najsprytniejsi gracze nie zdołali, to znaczy ruletkę, na której wygrywa się, nie ryzykując ani grosza, i nie traci się, kiedy wszyscy tracą. Baronowa o mało nie wybuchła.
I ty, Łotrze, ośmielasz się mówić, żeś nie wiedział o tym, z czego dzisiaj czynisz mi zarzut?
Nie mówię, że wiedziałem i nie mówię, że nie wiedziałem. Powiadam tylko, przyjrzyj się, jak postępuję od lat 4, czyli od czasu, kiedy przestaliśmy być małżeństwem we właściwym znaczeniu, a zobaczysz, że byłem zawsze konsekwentny. Na jakiś czas przed naszym zerwaniem zapragnęłaś studiować muzykę pod kierunkiem owego sławnego barytona, który tak świetnie zadebiutował w teatrze włoskim. Wtedy ja zapragnąłem uczyć się tańca u tancerki, która zyskała wspaniałą renomę w Londynie. Zapłaciłem za to, licząc koszta twojej nauki, prawie 100 000 franków. Nie sprzeciwiłem się, bo nazbyt szacuję harmonię małżeńską. 100 000 to nie jest za drogo, aby mąż poznał gruntownie taniec, a żona muzykę. Niebawem sprzykrzyła ci się muzyka i zapragnęłaś studiować dyplomację, a nauczycielem twoim jest sam sekretarz ministra. Studiujże sobie! Zrozum, że nic nie obchodziły mnie te lekcje, póki płaciłaś za nie z własnej kasy, ale dziś stwierdziłem, żeś zaczerpnęła z mojej i że te korepetycje mogą mnie kosztować 700 000 miesięcznie. O, niełaskawa pani, na to się nie zgodzę. Albo dyplomata będzie cię uczył za darmo, a wtedy ja będę go tolerował, albo jego noga więcej w tym domu nie postanie. Zrozumiałaś?
O, to już za wiele. Mój panie, zawołała Herminia, dysząc ciężko, przekroczyłeś granicę podłości.
Ale widzę z przyjemnością, że i ty też z własnej woli zastosowałaś paragraf kodeksu „żona winna iść za mężem”. To obelga. Masz rację. Nie unośmy się, rozumujmy na zimno. Jeślim kiedykolwiek wtrącał się do twoich spraw, to jedynie dla twojego dobra. Uczyń, że to samo. Podobno moja kasa nic cię nie obchodzi. Niech i tak będzie. Spekuluj na własną rękę, a do mojej kasy nic nie dokładaj i nic z niej nie ujmuj. Kto wie zresztą, czy wszystko nie jest ciosem w plecy zadanym ze względów politycznych? Kto wie, czy minister, wściekły, że jestem w opozycji, zazdrosny, że budzę sympatię wśród ludu, nie zwąchał się z panem Debrajem, żeby mnie zrujnować?
To aż nazbyt prawdopodobne.
Ależ tak. Telegraf nigdy dotąd nie podawał wiadomości fałszywych. Znaki są raz na zawsze ustalone, proste. Skądże ta sprzeczność między dwiema kolejnymi depeszami? Zapewniam cię, że zrobiono to na mój benefis.
Chyba wiesz, mój mężu, spuściła z tonu baronowa, że funkcjonariusza tego wypędzono, że mówią nawet o jego procesie, że aresztowano by go, gdyby nie przepadł bez wieści, dając tym dowód winy albo szaleństwa. Zaszła więc pomyłka.
Tak, durnie się śmieli. Minister źle spał tej nocy, panowie sekretarze zaczernili mnóstwo papieru, ale ja zapłaciłem 700 000 franków.
Ale tu Herminia otrzeźwiała jakby. Skoro według ciebie zawinił pan Debray, czemuż do mnie wnosisz te wszystkie pretensje, a nie do niego? Czegóż jego oskarżasz, a na mnie napadasz?
A czy ja go znam i czy chcę znać? Czy chcę wiedzieć, że jest twoim doradcą? Czy chcę stosować się do jego rad? Czy gram na giełdzie? Nie, to ty robisz to wszystko, a nie ja.
Wydaje mi się, że skoro z tego korzystasz, Danglars wzruszył ramionami.
O, szalone kobiety. Kobieta, której udało się przeprowadzić parę intryg tak, że Paryż nie dowiedział się o nich, poczytuje się od razu za geniusza. Ale zastanów się, że choćbyś zdołała ukryć swoje romanse przed własnym mężem, a to łatwe, bo większość mężów umyślnie zamyka oczy i tak nie doścignęłabyś swoich przyjaciółek z wielkiego świata. Ale ze mną jest inaczej. Widziałem i to zawsze. Przez lat 16 mogłaś czasami ukryć przede mną myśl, ale nie udało ci się ukryć żadnego kroku, czynu i błędu. I cóż wynikło z tego, że zachwycałaś się własnym sprytem i wierzyłaś święcie, że mnie oszukujesz? Nic. Mimo tej mojej rzekomej niewiedzy, wszyscy twoi przyjaciele od pana de Villefort do pana Debraya drżeli przede mną. Każdy z nich traktował mnie, jak winno się traktować pana domu, bo tego jednego domagam się jako twój mąż. Żaden z nich wreszcie nie poważył się mówić do ciebie o mnie tego, co ja ci mówię dziś o nich. Możesz przedstawiać mnie w obrzydliwym świetle. Zgoda, ale nie dopuszczę, byś mnie ośmieszała. A nade wszystko zabraniam ci pod najsurowszymi rygorami działać na szkodę moich interesów.
Póki nie padło nazwisko pana de Villefort, baronowa nie traciła kontenansu. Ale kiedy Danglars napomknął o prokuratorze, zbladła, zerwała się, wyciągnęła ręce, jakby chciała odegrać widmo i podbiegła do męża, jak gdyby pragnęła wydrzeć mu sekret, którego nie znał może do końca, a może powodując się jakimś ohydnym, a właściwym sobie wyrachowaniem, nie wyjawił w całości. — Pan de Villefort? Co to znaczy? Co masz na myśli?
— To moja pani, że pan de Nargonne, twój pierwszy mąż, nie będąc ani filozofem, ani bankierem, a może przeciwnie... I widząc, że na prokuratora królewskiego nie ma sposobów, umarł ze zgryzoty albo ze złości, wróciwszy po 3 kwartałach do domu. Byłaś akurat w 6. miesiącu ciąży. Jestem brutalem i nie tylko mi to wiadome, ale tym się chlubię. Grubiaństwo to jeden ze środków, które zapewniają mi powodzenie w moich spekulacjach handlowych. Czemuż to zamiast zabić, dał się zabić? Bo nie potrzebował ratować kasy. Ale ja mam obowiązki wobec mojej kasy. Straciłem przez pana Debraya, mojego wspólnika, 700 000 franków. Niech poniesie swoją część strat, a będziemy nadal robić razem interesy. W przeciwnym razie ja pokryję stratę 175 000 franków, a on niech postąpi, jak na bankruta przystało, to znaczy zniknie. Boże drogi, wiem, że to uroczy chłopak, jeśli nie dostarcza błędnych wiadomości. Jeśli natomiast będzie informował fałszywie, znajdzie się z 50 niż on lepszych.
Pani Danglars była zmiażdżona, a jednak zebrawszy wszystkie siły, popróbowała odeprzeć ten ostatni atak.
Osunęła się na fotel, myśląc o Wilforcie, o scenie, jaka rozegrała się u hrabiego i o tej osobliwej serii nieszczęść, które od paru dni spadały na jej dom, mącąc jej życie jedwabne i doprowadzając do skandalicznych sporów. Danglars nawet na nią nie spojrzał, choć dokładała wszelkich starań, by zemdleć. Nic już nie rzekłszy, zamknął drzwi sypialni i poszedł do siebie, zachowując się tak cicho, że kiedy baronowa budziła się z półomdlenia, mogła pomyśleć, iż miała tylko zły sen.